dzisiaj przed nami bardzo wyjątkowy program. Program troszkę o podróżach, a właściwie nie troszkę, bo bardzo dużo informacji o podróżowaniu dzisiaj będzie na antenie Akademickiego Radia Index, a to za sprawą jednego człowieka, który szczęśliwie, z niespodzianką też wrócił do Polski. Moim i waszym gościem jest Mateusz Koszala. Dzień dobry, witamy w Polsce, witamy w Zielonej Górze.
No witam serdecznie. Chciałbym powiedzieć witam gorąco, aczkolwiek po tych azjatyckich 30-stopniowych upałach tego ciepła tutaj troszeczkę brakuje. Brakuje w pogodzie, natomiast ciepło, które otrzymuję po powrocie i od was, od mojej rodziny, od wszystkich przyjaciół, wpisuje się w ten schemat witam gorąco.
Teraz w radiu tego nie widać, ja blady jak ściana, Mateusz opalony, jest różnica, widać, że wróciłeś. O, nie z wakacji, bo powiedziałeś mi przed wejściem na antenę, że dla ciebie ta podróż to nie były wakacje, gdzie opalałeś się, leżałeś sobie plackiem na plaży, tylko jednak to była ciężka praca. Ale zanim o tej ciężkiej pracy, to przede wszystkim jak czujesz się z powrotem w Polsce i tutaj w województwie lubuskim?
Kapitalnie, wiesz, ciężko słowami opisać to, co teraz czuję po powrocie, po 126 dniach tułaczki autostopem po Azji, możliwość powrotu, to tak jest, że jak jedziemy do pracy, czy gdzieś wyjeżdżamy, to te powroty zawsze są najwspanialsze, wyczekiwane, gdzieś tam zobaczenie rodziny, bliskich, przyjaciół, i tak też było w tym moim wypadku, to było też wyjątkowe, ponieważ wsparcie, jakie otrzymałem od wszystkich was, państwa, słuchaczy, moich fanów, ale przede wszystkim od rodziny i mi bliskich, było tak wyjątkowe, było tak ogromne, iż dlatego, z tego powodu bardzo pragnąłem wrócić i wróciłem w niedzielę, mamy dzisiaj wtorek, ale tak naprawdę cały czas czuję się troszeczkę, jakbym był jeszcze w tej podróży, bo to jest podróż po znajomych, po rodzinie, po przyjacielach, po radiach, po sponsorach, więc cały czas się jeszcze dzieje i tak na razie na odpoczynek jeszcze czasu nie ma.
Dla ciebie to był również wyjątkowy powrót z tego względu, że zrobiłeś niespodziankę swoim rodzicom, przede wszystkim swojej mamie, którą bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy. To był wyjątkowy też czas dla twojej rodziny, no bo jednak to mogły być pierwsze święta bez ciebie w domu. A tu proszę, przedświąteczny czas, taka niespodzianka i też podejrzewam, że dla nich to też była taka walka trochę z tą tęsknotą za tobą, no bo jednak byłeś cały czas, a tu taki kawał od domu.
Szczególnie dla mamy. To tak jest, że jednak matczyne serce, prawda, zawsze najbardziej wszystko przeżywa i martwi się bardziej o syna niż sam syn, więc tutaj mam tego świadomość, że szczególnie na początku mama miała problemy w nocy z zasypianiem, gdzieś tam myślała o tym, co się ze mną dzieje, że śpię gdzieś w jakimś buszu w lesie w Rosji, czy gdzieś tam w górę w Kirgistanie. Natomiast później, gdy w miarę upływu czasu mama widziała, iż ta podróż jest bezpieczna i nie ma jakiegoś szczególnie wielkiego zagrożenia dla mnie, to i również ona się uspokoiła, więc tutaj pod tym kątem było dla rodziny łatwiej. Natomiast ja chciałbym zwrócić na uwagę na fakt, jaki na to fakt wsparcia, jaki dostałem od rodziny i tego, jak ona się, jak moja rodzina bardzo się zżyła, jak bardzo się zjednoczyła w kontekście, w obliczu mojej podróży, to też jest tak sobie myślę, wartość dodatnia właśnie tej mojej tułaczki po Azji. To zbliżenie się moje do rodziny, ale też rodziny samej do siebie.
To też właśnie pokazuje tęsknota, że kiedy jednak jesteśmy daleko od domu, to jednak ta więź jest jeszcze mocniejsza i ta więź rodzinna robi się taka naprawdę niesamowita. I to było widać na filmie, który udostępniłeś jakiś czas temu, właściwie podczas swojego powrotu.
Niedzielę, tak.
Tak, w niedzielę. Było widać niesamowitą historię, wzruszenie. Były łzy, które też pojawiły się na tym filmie, ale to wszystko było prawdziwe, to nie było wyreżyserowane.
Tak, bo być może nie wszyscy wiedzą, trzy osoby z mojej rodziny wiedziały o tym, że wracam. One miały za zadanie ściągnąć rodzinę do domu. Wszyscy podejrzewali gdzieś tam, że mój brat oświadczy się jego dziewczynie.
Oświadczył się?
Nie oświadczył się. Oświadczył jedynie, iż ja wracam. I tutaj gdzieś tam była niespodzianka, bo wszedłem do domu i reakcja rodziny była bezbłędna, bo to było tak, jakby zobaczyli ducha na początku. Kompletnie się nie spodziewali. I to było z tą najbliższą rodziną, też tą dalszą, więc takie tournée po rodzinie pierwsze, jakie zrobiłem, zanim poinformowałem oficjalnie na Facebooku, że jestem w domu, to reakcja ludzi była niesamowita i ona była szczera. Ona była szczera, bo wszyscy byli przekonani, że ja na święta będę w Japonii. Tak wszystkich informowałem i udało się tą tajemnicę dotrzymać się do samego końca, więc tutaj wyszło naprawdę kapitalnie. Jeśli państwo chcą, to zapraszam zerknąć na Facebooka, bo tak mało skromnie wydaje mi się, że film naprawdę jest naprawdę niesamowity. Z tego mojego powrotu, z reakcji mojej rodziny, gdy zobaczyli mnie, który jest nagle w Nowogrodzie, a jeszcze wczoraj wrzucał zdjęcie z Tajlandii. Jak to możliwe?
Ale teraz musimy zająć się już tym, co działo się w trakcie tej wyprawy, bo to jest najważniejsze. Projekt Autostopem w świat sportu. I jeśli chodzi o sport, to rzeczywiście udało ci się dotrzeć na te wymarzone areny sportowe, o których mówiliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. Był też mecz Polska-Kazachstan, ale przede wszystkim to, co chyba jest najważniejsze, to jest akcja, którą prowadziłeś, czyli akcja Podaj piłkę dzieciom. I kiedy opowiadałeś mi o tej akcji wcześniej, o to powiem ci, że pojawia się wzruszenie, bo nagle dociera do nas taka rzecz, że nie wszyscy mają to, co mamy my.
No tak, zdecydowanie, wiesz, gdzieś tam projekt charytatywny Podaj piłkę dzieciom, tej akcji, on zrodził się w trakcie, gdy wyjazd był już gotowy, gdy wyjazd już był w głowie i już te Mistrzostwa Azji Południowo-Wschodniej były zaplanowane i wiedziałem, że jadę. Zrodził się gdzieś tam projekt, który miał być dodatkiem. Dodatkiem do mojej wyprawy akcja charytatywna, pomaganie, zbieranie pieniędzy. Natomiast już w Kirgistanie to się w pewnym momencie po takiej historii gdzieś tam w górach nad jeziorem Songkul, gdzie spotkałem dzieci, które po prostu mieszkają tam przez cały rok w jurtach, gdzieś daleko w ogóle od cywilizacji, które nie widziały cywilizacji kirgijskiej, a co dopiero takiej, którą my znamy. Gdzieś tam podarowałem im te piłki i one były niesamowicie szczęśliwe. Dzień później, gdy wracałem tą samą drogą, widziałem, że te dzieci zebrane z 3-4 jurt grają po prostu dwoma piłkami, które ode mnie otrzymały. To było takie wielkie wow, to był taki pierwsza sytuacja, która pokazała mi, jaki sens ma ten projekt, że Podaj piłkę dzieciom, czyli dawanie uśmiechu, tak jakby w ostateczności tym dzieciom poprzez zabawę, że to ma sens, że ten projekt działa, że to jest coś, co jest namacalne, co ja widzę oczyma i mogę dotknąć gołymi rękoma. I wtedy już tak jakby doszło do mnie, że ten projekt Podaj piłkę dzieciom, on staje się takim punktem sztandarowym tej mojej wyprawy i on wpłynął na moją podróż w sposób nieprawdopodobnie. Następnie Azja Południowo-Wschodnia, czyli kraje, w których po prostu bieda jest taka, że aż boli. Ludzie mieszkający w drewnianych domkach bez dostępu do powietrza, bez dostępu do ciepłej wody czy do prądu, tak jak w Birmie, ponad 60% ludzi tak żyje. I te dzieci, które spotykałem podczas swojej podróży. I tak jak mówisz, widzisz to, że nie wszyscy mają to, co my mamy, że nie wszyscy mają prąd, że nie wszyscy mają ciepły prysznic. No ja sam na 3 miesiące raz się tego w ciepły prysznic miałem i dla mnie to było coś wow, a ci ludzie nie znają czegoś takiego.
Tak, jeszcze jedna kwestia, zobacz, że dla tych dzieciaków, które spotykałeś tam, kijek był jedną z atrakcji, jeśli chodzi o zabawkę, a czasami nasze polskie dzieci, czy w ogóle ogólnie te, które żyją w cywilizacjach większych, mają problem, żeby się dogadać o to, kto gra na tablecie. A tam kijek jest takim momentem, właściwie taką zabawką, która jest najważniejsza.
Tak, takim punktem przełomowym generalnie podczas całej mojej wyprawy i gdzieś tam miejscem, które chyba podczas swojego 23-letniego życia zrobiło na mnie najwspanialsze wrażenie i jest to w ogóle najpiękniejszy czas, najpiękniejsze 8 dni mojego życia. To był wolontariat w Azji Południowo-Wschodniej, w Kambodży, pod środku takiej dżungli, bym powiedział, gdzie uczyliśmy razem z Justyną, którą poznałem w Laosie, bo przez chwilę z nią podróżowałem, uczyliśmy języka angielskiego i tam zrealizowałem ten projekt Podaj piłkę dzieciom. Kupiłem 90 piłek dla każdego dzieciaka plus 7 piłek dla tej szkoły, w której my uczyliśmy. To było tak niesamowite, że to, co ja ci mówiłem, dostałem po prostu od tych dzieci tyle, bo ja dałem im zeszyty, dałem im piłki, dałem im książki, teczki, jakieś tam różne inne, a na koniec dałem im pizzę. I obserwowałem, tak jak mówisz, te dzieci, które bawiły się nie mając niczego. One bawiły się po prostu kawałkiem gumy i one skakały przez tą gumę przez półtora godziny i to nie był dla nich problem. Dostawały patyka i bawiły się, bo oni byli rycerzami Jedi, prawda? Wystarczy im patyk. No, potem, gdy daliśmy im tą piłkę, no to po prostu zrobił się taki wielki szał, że czegoś takiego nie widziałem, a na koniec kupiliśmy jeszcze pizzę wspólnie z takim Carlosem z Puerto Rico. Kupiliśmy pizzę za $130 i gdy słyszysz, że takie dziecko dostaje kawałek pizzy, bo one nigdy nie jadło w swoim życiu pizzy, dlatego im tą pizzę kupiliśmy, dla nas rzecz jakby oczywista, idziesz do pizzerii, kupujesz i masz, tak? I to dziecko przychodzi do ciebie, taki pięcioletni chłopczyk, czy taka piękna księżniczka, przychodzi do ciebie i patrzy się i mówi: teacher, czy masz jakiś woreczek? Ale po co ci woreczek? Zjedz tutaj, przestań, po co będziesz ładowała do woreczka? Chciała poczęstować swoich rodziców, swoje młodsze rodzeństwo, bo oni nigdy nie jedli pizzy i świat zwalnia i nie wiesz, co powiedzieć, po prostu, bo chcesz pocałować, ukochać tą księżniczkę piękną, to... I zmierzam do tego, że to dziecko potrafi ci dać tyle, takie dziecko, które nie ma nic, potrafi ci dać więcej niż da ci najbogatszy Europejczyk, ponieważ co ci to dziecko da? Ono da ci najpiękniejsze teacher thank you, jakie ty w życiu usłyszysz. Da ci uśmiech, najbardziej szczery, najbardziej oddany i prawdziwy uśmiech, a przede wszystkim pokaże ci, że ten świat może opierać się na innych wartościach niż my znamy tutaj w Europie, bo to dziecko nie ma tableta, bo to dziecko nie jest smutne dlatego, że mama mu zabrania po półtora godziny grać właśnie na tablecie czy na telefonie albo oglądać Disney Channel w telewizji. I to nie jest tak, że ja strasznie hejtuję dzieci, które są teraz, bo my byliśmy tacy sami, prawda? A te dzieci tam w Azji Południowo-Wschodniej nie mają niczego, więc one są szczęśliwe, bo one nie wiedzą, że mogą być przykre, bo ktoś im zabierze telefon, bo one po prostu tego nie mają. Dostają piłkę, są szczęśliwe, nie mają piłki, bawią się kijem i patykiem.
To są niesamowite historie. Słuchajcie, takich właśnie historii Mateusz doświadczył. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o twoje podróżowanie, bo to też nie było tak, że ty podróżowałeś po jakichś wielkich miastach, po miastach znanych, po stolicach, tylko jednak to były takie bardzo małe miejscowości, malutkie wioseczki wręcz i też doświadczyłeś tego, jak tam wygląda życie w ogóle rodzin. Oni nie mają tak jak my, że pójdziemy do osiedlowego sklepiku, kupimy co trzeba, tylko tam jednak wszystko wytwarza się samemu.
Tak, już w Kirgistanie miałem takie pierwsze wow, kiedy ze względu na swoją głupotę straciłem kamerę GoPro i trzeba było kupić tą kamerę GoPro. I gdzieś tam szukałem galerii handlowej poprzez internet i poprzez szerokie spektrum ludzi, autostopowiczów na Facebooku, którzy po prostu byli na całym świecie i tam gdzieś szukałem i dowiedziałem się, że w całym Kirgistanie, w stolicy tego kraju jest prawdopodobnie tylko jedna galeria handlowa, kilka razy mniejsza od naszego Focusa. To było takie, ale jak to? Ale jak to? Dlaczego? Chciałem kupić tam kamerę GoPro, a najprawdopodobniej tam nie kupię, bo po prostu tam nie ma. To już było, że to był taki pierwszy symptom, że jestem w innym świecie. Troszeczkę powinienem przestawić swoje myślenie, że to nie jest tak, że idę kupuję kamerę GoPro, tylko jej nie kupuję, bo jej nie ma po prostu. Ale potem, gdy wjechałem do tej Azji Południowo-Wschodniej, to rzeczywiście, to był jeszcze dziwniejszy świat, jeszcze biedniejszy świat, ale też świat jeszcze bardziej fascynujący. I tak rzeczywiście, szczególnie w Birmie, tak obserwowałem ludzi gdzieś tam jeżdżąc po wioskach, bo autostop ma to do siebie. Ja wjeżdżałem w takie wioski, bo po prostu ktoś cię bierze na stopa i bierze cię do jakiejś wioski, on tam mieszka, więc on tam zostaje, a ty jesteś w tej wiosce i w tej wiosce łapiesz stopa i obserwujesz tych ludzi. To nie jest tak, że wsiadasz w samolot i przelatujesz sobie, tylko widzisz, co się dzieje podczas tej całej twojej drogi. Więc to też jest taki kolejny plus dodatni, jak to się śmieje, autostopu. Więc szczególnie w Birmie, jak byłem, to widziałem tych biednych ludzi, którzy żyją w chatach drewnianych, w domach na palach, ponieważ podczas pory deszczowej one, gdyby były na ziemi, to byłyby całe zalane, bez dostępu do bieżącej wody, bez prądu, w jednym pomieszczeniu, które jest drewniane, które jest kuchnią, łazienką, które jest sypialnią, wszystkim tak naprawdę w jednym, nie ma czegoś takiego, jak tam są łóżka, tam śpisz na drzewie, na podłodze po prostu i widzisz tych ludzi, którzy codziennie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok mają takie same życie, które tak naprawdę nazwalibyśmy my tutaj egzystencją. Jest to egzystencja, której celem jest przetrwanie do kolejnego dnia, do następnego tygodnia, miesiąca, roku, a potem przeżycie całego życia tak w takim końcowym rozrachunku, więc no, gdy zobaczysz coś takiego, będąc tam na miejscu, to też ten twój horyzont się poszerza i nie masz takiego, wiesz, prostego patrzenia, że widzisz prosto przed siebie, ale potrafisz kątem oka zobaczyć coś po prawej stronie, coś po lewej stronie, że ten świat jest inny niż ten, który my znamy tutaj, będąc w Polsce, naprawdę niesamowicie rozwiniętym kraju.
I zobacz, że ludzie sobie tam doskonale radzą, tak? My czasami narzekamy na swój los, na swoje życie, ale kiedy teraz ty mówisz o poszerzeniu horyzontów, to widzisz, że ale przecież oni mają gorzej, a jakoś sobie radzą, jakoś sobie żyją, wychowują dzieci, starają się.
No i wychowują więcej dzieci niż my tutaj.
Tak, to też prawda.
Bo tam, umówmy się, że przy każdej chatce biega 5 małych szkrabów, ale dlaczego? Te dzieci biegają, bo tam nie ma czegoś takiego jak system emerytalny, więc dziecko jest twoim kapitałem. Ty wychowujesz dziecko, rodzisz dziecko po to, żeby na starość to dziecko ciebie utrzymywało. I rzeczywiście, starzy ludzie, którzy siedzą, bo już nie są w stanie po prostu pracować, są utrzymywani przez młodszych, więc po prostu musisz mieć te dzieci, żeby nie zginąć z głodu na starość. Więc to też wynika z tego. Natomiast radzą sobie, no, też byś sobie poradził. Też byśmy sobie poradzili, gdyby sytuacja nas do tego zmusiła, tak? Nasi dziadkowie radzili sobie podczas II wojny światowej, bo gdy człowiek musi, to jego zdolności przetrwania są naprawdę ogromne i są dużo większe niż te tutaj, bo dla nas po prostu one są wystarczające. Kombinujemy tak, jak możemy, radzimy sobie tak, jak możemy, tak jak nam na to warunki pozwalają, a że pozwalają nam na więcej niż im, to też nasze życie wygląda inaczej.
Do tego, jak przetrwać w takiej podróży, wrócimy za chwilę, zostańcie koniecznie z Akademickim Radiem Intex. Kilka fajnych tematów poruszyliśmy już, bo mówiliśmy o twojej akcji Podaj piłkę dzieciom, mówiliśmy o tym, jak wygląda życie w krajach azjatyckich, ale przede wszystkim tknęliśmy temat przetrwania. Mówiliśmy o tym, że musisz sobie poradzić, bo nie ma innego wyjścia. No i powiedz właśnie, jak wyglądał taki twój dzień, kiedy jechałeś, szukałeś autostopu i szukałeś noclegu, no bo w hotelu nie spałeś niestety, nie było aż takiej wygody.
Znaczy, to też nie było tak, że codziennie spałem w namiocie, tak, bo w hotelu mi się zdarzyło raz spać, czy dwa razy, to było za każdym razem, gdy ktoś mi go opłacił. W tego typu hotelach, gdzie tak jak miałem ciepłą wodę i takie rarytasy, klimatyzacje i różne tego typu rzeczy. Ale zdarzało się spać w guesthouse'ach, w hostelach najtańszych, w takich miejscach, gdzie tak zwanych też dormitoriach, gdzie masz 8-10 łóżek w jednym pokoju i idziesz, odpoczywasz, ładujesz telefon, więc tak. Natomiast też ludzie zapraszają do siebie bardzo często, szczególnie w krajach byłego Związku Radzieckiego, czyli Kazachstan, Kirgistan i Rosja, oczywiście, gdzie po tym rosyjsku coś tam potrafić powiedziałem, potrafiłem się dogadać z ludźmi, więc gdy jedziesz z kierowcą i rozmawiasz z nim, on jest dużo przyjemniej do ciebie nastawiony, przyjaźnie do ciebie nastawiony, niż jak jedziecie godzinę w ciszy, bo ty gadasz tylko po angielsku, a on po laotańsku i nie potraficie się dogadać, prawda? Takie osoby gdzieś tam w Kirgistanie zapraszały mnie częściej, czy na obiad, czy na noc, i tutaj było to na pewno bardzo budujące. Więc to są też takie odskocznie od namiotu, w którym też sypiałem. Tylko, że ja się śmieję, że przy okazji mojego namiotu to jest mój hotel pod 1000 gwiazd. I ja lubię spać. Lubię bardzo spać w namiocie i bardzo często jak mnie ludzie zapraszali i wiedziałem, że to będzie bardzo męcząca i irytująca noc, bo będę musiał z nimi rozmawiać nie znając czy ich języka, czy siedząc cały czas na translatorze, wysłuchując ich historię, oglądając ich telewizję, to wolałem bardzo często podziękować i pójść sobie do namiotu, bo lubię spać w namiocie, bo też dlatego wyruszyłem w podróż samotną autostopem, bo tej samotności czasem potrzebowałem, więc chciałem poleżeć sobie w namiocie, posłuchać muzyki, poczytać książkę, czy pobyć z własnymi myślami. A w namiocie, czy wychodząc z namiotu i patrząc sobie w gwiazdy, czy w tą naturę, która cię otacza, możesz coś takiego doświadczyć, więc nie traktowałem mojej podróży i spania w namiocie w kategorii przetrwania, a w kategorii wolności, bym powiedział bardziej.
Jak z tą wolnością jest w tych miejscach, gdzie byłeś, bo To też jest bardzo ważne, umiejętnie się rozbić, tak, żebyś albo nie był widoczny, albo był widoczny, ale chyba jednak bardziej szukałeś takich miejsc, gdzie jesteś schowany, gdzie nikt cię nie widzi i nikt nie będzie cię zaczepiał.
Tak, ale najlepiej, żeby to miejsce w miarę oświetlone. Czyli to się trochę kłóci z sobą, prawda?
Bo no pod latarnią jest zawsze najciemniej.
Tak, tak. Natomiast czułem się bezpieczniej, gdy wiedziałem, że miejsce jest jakoś w jakimś tam stopniu oświetlone, a nie jest tylko, wiesz, cicha, przejmująca ciemność. Natomiast mówmy się, w każdym miejscu na świecie da radę znaleźć takie miejsce, w którym w miarę możliwości, nawet w wielkich miastach, bo to, co ci mówiłem, w Kijowie spałem z 400, może 500 metrów, a może nawet bliżej, od Majdanu, w parku, tak zbunkrowany, tak pięknie zastawiony pomiędzy krzakami, gdzieś tam, które niektóre powyrywałem i powbijałem w takim miejscu, żeby mnie osłaniały przed ewentualnym człowiekiem, który może nadejść z każdej strony. Wtedy sobie przeszedłem po całości drogę, patrząc na mój namiot i obserwowałem, czy ja go widzę. I ja go nie widziałem, wiedząc, że on tam jest, więc wiedziałem, że tym bardziej nikt go nie zobaczy. Da radę znaleźć takie miejsca. Czasem trzeba po prostu poszukać dłużej, obserwować, zobaczyć krzaki. To też jest bardzo ważne, że możesz znaleźć miejsce dobrze zbunkrowane, jak ja to mówię, dobrze zamknięte, schowane, ale będzie nierówne, więc będą kamienie, czy będzie jakaś tam glina, która będzie taką sinusoidą, no i nie położysz się na tym po prostu, więc musisz znaleźć też miejsce równe, prawda? Jesteś sam, to w miarę jest ci łatwiej, bo musisz znaleźć dla jednej osoby, czyli część namiotu może być na nierównym, część może być na równym. Jesteś dwie osoby, to musisz już znaleźć w 100% twardą, płaską powierzchnię, do tego jeszcze w schowanym miejscu, zasłoniętym od ludzi. Więc z czasem no to musisz poświęcić na to pół godziny, chodząc, szukając takiego miejsca, skręcając w prawo, tu w lewo, tak jak ci podpowiada serce, tak jak ci twój nos podpowiada, ale w końcu zawsze znajdziesz takie miejsce.
Kiedy w Polsce jeździmy z taksówkarzami, często jest tak, że się bardzo otwieramy, rozmawiamy z nimi na różne tematy. Akurat ty z taksówkarzami nie miałeś okazji chyba jeździć, ale...
Unikałeś
taksówkarzy, ale były podróże autostopem. No i teraz powiedz, czy właśnie podczas twoich podróży autostopowych, właśnie w trakcie jazdy, poznawałeś różnej maści historie i czy też ludzie się tobie zwierzali, a ty im?
Tak, tak. Ja w jakimś stopniu chciałem wyruszyć w podróż sam, po to, żeby troszeczkę doświadczyć samotności, mimo iż jestem osobą towarzyską, to lubię podróżować samemu, lubię przebywać, rozmawiać z samym sobą. Natomiast bardzo fajnie powiedział to taki hajer, podróżnik, górnik, który był w 105 krajach, też głównie autostopem, powiedział w takim jednym z wywiadów, samotność dzisiaj na tym świecie, samotności na tym świecie praktycznie nie da się znaleźć. Znajdziesz ją na pustyni, na Saharze, znajdziesz ją w syberyjskim stepie i na oceanie. Wszędzie indziej znajdziesz po prostu ludzi, znajdziesz ogromną masę różnych, najdziwniejszych, najwspanialszych, najgorszych ludzi, ale każdych. I to też jest właśnie bardzo ciekawe w podróży autostopowej. Jeżdżąc autostopem poznajesz dużo więcej ludzi samo przez się, niż jeżdżąc autobusami czy samolotami, bo wsiadasz do samochodu, pociągu, wiesz jak to jest, słuchawki na uszy i każdy w tableta, każdy w telefon i każdy żyje w swoim świecie. Jadąc autostopem poznajesz ludzi, obcujesz z nimi, z miejscowymi, z kierowcami, poznajesz innych podróżników i chyba to też tak jest, że każdą podróż, to czy ona jest, jaka ona jest, czy ona jest fajna, czy ona jest ciekawa, interesująca, czy ona jest pouczająca, to właśnie weryfikują ludzie, których poznajesz, ich historię, to jak oni wpływają świadomie, bądź też nieświadomie na twoją podróż i na twoje dalsze życie, tak naprawdę.
My często mówimy o tym, że jest tak zwana polska gościnność, ale ty też w innych krajach tej gościnności doświadczyłeś, bo mówiłeś o tym, że byłeś zapraszany na obiady, na spotkania i to też pokazało to, że ludzie chcieli pomagać po prostu podczas twojej podróży, kiedy dowiadywali się, skąd jesteś i dokąd jedziesz.
I wiesz, co ci powiem? I czasami było mi głupio. I tak po prostu było mi głupio, bo podstawowa przyśpiewka. Jestem z Polski, podróżuję autostopem, nie mam pieniędzy, nie korzystam z autobusów, pociągów, samolotów, taksówek. I to miałem wszystko na liście autostopowicza w każdym kraju. Szukasz osoby, która ci to tłumaczy i masz list tak zwany autostopowicza. I przychodzi ci taki Birmańczyk i I on chce ci pomóc, on ci mówi, masz iść na autobus, iść na ten, no i próbujesz mu powiedzieć, on cię nie rozumie, więc dajesz mu list, który masz powiedziane, że nie masz pieniędzy. Umówmy się, masz te pieniądze, tak? Tylko, że nie masz tych pieniędzy na tyle, żeby jeździć codziennie autobusami, ale masz pieniądze na jedzenie, na życie, na jakiś tam nocek, żeby sobie jakiś guesthouse tanie opłacić. I taki Birmańczyk, on się przejmuje twoim losem i on, który nie ma pieniędzy, on idzie i kupuje ci bilet autobusowy. I wraca i daje ci bilet i z uśmiechem na twarzy i on się cieszy, że on ci pomaga. A tobie jest głupio. Bo ty dałeś mu ten list i powiedziałeś mu, że nie masz pieniędzy po to, żeby się odczepił od ciebie, żeby mu powiedzieć, że podróżujesz inaczej. A on poczuł się odpowiedzialny za to, żeby ci pomóc i kupić ci ten autobus. I jest ci głupio po prostu. I wyciągasz mu pieniądze i mówisz, że chcesz mu dać te pieniądze, że... I on nie bierze tych pieniędzy od ciebie, a jeszcze on chce ci oddać, dać na jedzenie, bo on myśli, że jesteś jeszcze w podróży długo i to są twoje wszystkie pieniądze. Więc też zdarzają się takie sytuacje właśnie poprzez to, że ludzie nie mają, a chcą ci dać, a ty masz świadomość tego, że ty mimo tego, już nie masz zbyt dużo, to masz jednak więcej od nich, że tak po prostu ludzko jest ci głupio, ale ta serdeczność... Wiadomo, szczególnie w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie tych turystów jest już wielu, znajdują się ludzie, którzy widzą ciebie jako białego człowieka, który ma wymalowane dolary na czole. Jesteś biały, więc masz pieniądze i masz money, my friend, tak? I masz mi dać pieniądze. Natomiast większość ludzi jest jednak tak serdeczna, pomocna, życzliwa, że to jest nie do opisania, jeżdżąc autostopem. Ale to też wynika, tak jak powiedziałeś, też polska gościnność. My widząc obcokrajowca, no chyba, że jest to uchodźca, to dzisiaj troszeczkę Polacy inaczej na nich patrzą, ale widząc podróżnika, który idzie z wielkim plecakiem, pomożemy mu, bo chcemy, żeby on w naszym kraju czuł się gościnnie. I tak jest na całym świecie. Natomiast tak już kończąc ten wątek, największą gościnność to chyba doświadczyłem w Kirgistanie. Kirgizowie mówią tak, pamiętaj, my mamy takie przysłowie, gość w domu jest ważniejszy niż miejscowi. To jest tak jak gość w domu, Bóg w domu, mówi się w Polsce. I rzeczywiście, Kirgizowie zapraszają cię na okrągło, częstują cię wódką, kumysem, częstują cię czają czy herbatą, częstują cię wszystkim, bo dla nich to jest po prostu ich w naturze zakorzenione, że jak widzą gościa, to muszą go potraktować po królewsku. I rzeczywiście tak się dzieje.
Moglibyśmy tutaj, Mateuszu, mówić, nie starczyłoby czasu o tym, co działo się podczas twojego pobytu w Azji, więc musimy od tego tematu na chwilę odejść, bo czas na plany na przyszłość. Bo to nie jest tak, że ty dzisiaj wróciłeś do Polski, czy wróciłeś w niedzielę do Polski i nagle mówisz, dobra, wracam do pracy, wracam do normalnego życia, tylko ty już chcesz działać.
Tak, i znaczy powiem nawet więcej, już działam, bo to już jest projekt i w tym momencie, jak my rozmawiamy, to do mojego domu przyjeżdża 300 piłek z logiem akcji Podaj piłkę dzieciom, a ja już jutro prawdopodobnie ruszam do Szczecina i jadę z kolejnym projektem charytatywnym, więc to już jest działanie, które ja podjąłem jeszcze podczas podróży, jeszcze będąc w Azji Południowo-Wschodniej, już myślałem o tym, co będzie dalej, bo żeby to wszystko zrealizować, akcji Mikołajkowum czy potem dalej następne projekty, to wszystko trzeba wszystko wcześniej zaplanować. Autostopem Świat Sportu to dzisiaj jest zespół ludzi, to już jest zespół ludzi, więc już możemy mówić w jakimś tam stopniu o profesjonalnym podejściu, tak mi się wydaje, do tego wszystkiego, który pracuje na sukces, którym jest jakby wypromowanie troszeczkę mojej osoby. Bo ja też tego nie ukrywam. To wspomniałeś, to jest moja praca, to są moje obowiązki, to jest kreowanie silnej marki w jakimś tam stopniu Autostopem Świat Sportu i Podaj piłkę dzieciom wokół mojej osoby. I to już jest szereg projektów, tak jak cykl już ponad 30 prezentacji, które od przyszłego roku rozpoczynam w województwie lubuskim, ale także w całej Polsce, bo i Warszawa, Szczecin, Kraków, Poznań, Wrocław i wiele różnych innych miejsc. I to jest również działalność charytatywna. Na razie będzie to na szybkości, że tak powiem, zrobiona akcja mikołajkowa. Dokładnie jaka, bo tutaj pomysł też jest bardzo oryginalny i czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było, to mogę wam gwarantować. To zobaczycie już na dniach na moim fanpage'u, ale później dalej będzie się sporo działo i tak zastanawiam się, czy mi starczy miesięcy w 2017 roku na wszystko to, co sobie zaplanowałem, po prostu.
Muszę zapytać jeszcze o jedną rzecz, jeśli chodzi o twoją podróż. Czy ty czujesz się bardziej dojrzałym mężczyzną po tej podróży? Albo czy też jesteś jeszcze mocniejszy psychicznie?
Tak, i powiem tak mało skromnie, bo uważam, że skromność nie zawsze jest w cenie. Czuję się dumny. Przede wszystkim czuję się dumny z siebie, pokonałem własne słabości, pokonałem siebie, udało mi się przezwyciężyć wszystko to, czego się obawiałem, więc jestem z siebie tak po prostu po ludzku dumny. I na pewno czuję się na tym momencie, na etapie swojego życia na tyle i wiem że nie ma rzeczy niemożliwych, wiem, że można wszystko i jeśli czegoś naprawdę pragniesz, to zrobisz, bo ja to zrobiłem, bo ja wyjechałem do Azji w samotną podróż, zebrałem 8 tysięcy złotych prawie, czy to muszę dokładnie jeszcze podliczyć, zrobiłem to i to, tych rzeczy mógłbym wymieniać naprawdę długo, sam dobrze o tym wiesz. I mam teraz plany bardzo ambitne, dużo ambitniejsze niż ta podróż do Azji, ale wiem, że wszystko można zrobić i wiem, że tego dokonam, po prostu tego dokonam i nie wiem, czy czuję się dojrzałym mężczyzną, czy wróciłem jako mężczyzna, czy wyjeżdżałem jako piska, a wróciłem jako wielki ptak dojrzały, nie wiem, ciężko powiedzieć, natomiast to nie mnie oceniać, to powinni powiedzieć ludzie, którzy mnie znają, obserwują, natomiast ja wróciłem zmieniony i na pewno wróciłem psychicznie, będąc na szczycie świata.
Najbliższe spotkanie z tobą już 8 stycznia w Nowogrodzie Bobrzańskim.
To będzie pierwsze spotkanie 8 stycznia o godzinie 17. Wszystkie szczegóły możecie znaleźć w wydarzeniu, które jest na moim fanpage Autostopem Świat Sportu. Tam na samej górze będzie wydarzenie. To będzie prezentacja pierwsza, na której mi najbardziej zależy, żeby ona była w Nowogrodzie, czyli w tej mojej kochanej miejscowości, z której wyjeżdżałem i do której wróciłem, ale będzie tych prezentacji około 30. To będą prezentacje zamknięte dla liceum, ale będą też również prezentacje otwarte i w Zielonej Górze na pewno się jakaś pojawi, tutaj dogrywam szczegóły w tym momencie, ale zapraszam serdecznie, bo to jest tak, jak my tu rozmawiamy, że i godzina to jest za mało i półtora godziny to będzie za mało, ale myślę, że dużo ciekawego mogę Państwu podczas takiej prezentacji pokazać, podczas zdjęć i również opowiedzieć.
Ciężko to wszystko zmieścić w jednym programie. Moglibyśmy mówić i mówić i jeszcze raz mówić, ale no niestety czas nas goni. Dziękuję Ci bardzo za wizytę w Akademickim Radiu Index. No i trzymamy mocno kciuki za Ciebie.
Ja dziękuję również Tobie i dziękuję Państwu za te 4 miesiące, podczas których tutaj pojawiałem się co 2 tygodnie, gdzieś tam w poniedziałki słuchaliście, żyliście, wchodziliście na mojego fanpage'a i po prostu podróżowaliście razem ze mną. To wsparcie się czuło, ja je czuję dalej, ale tak mówiąc brzydko, proszę o więcej.
Mateusz Koszala był gościem Godziny Rektorskiej. Dziękujemy bardzo.